sprzedawałem piwo, no to nie piło się piwa, tylko piło się wódkę, żeby coś załatwić. Ja naprawdę wierzę, że zmieniam alkoholowy świat w Polsce. Jestem bardzo wdzięczny Januszowi za to, że wtedy zaufał 27-letniemu chłopakowi. Czyli jak to bywa w biznesie, bycie jednym z pierwszych zawsze ułatwia ci pewien start. Zrobiłbym inaczej, ale niczego nie żałuję.
Zawsze chciałem wiedzieć, co różni ludzi najlepszych w swoich dziedzinach od całej reszty. Postanowiłem, że po prostu zapytam ekspertów, jak oni to robią. Biorę zatem Bentleya i ruszam na spotkanie z prawdziwym mistrzostwem. Nazywam się Maciej Wieczorek, a ten program to Ekspert w Bentleyu.
Tomasz Czechowski, inwestor gamingowy i restaurator. Współtwórca marki kraftowego piwa Dr. Brew oraz wspólnik Janusza Palikota i Kuby Wojewódzkiego. Współwłaściciel holdingu Manufaktura Piwa, Wódki i Wina i popularnego piwa Buch. Ruszajmy.
Witam Was serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek i nowy odcinek Eksperta w Bentleyu. A dzisiaj będzie o kilku różnych biznesach, od gastronomii po alkohole, po współpracę z jednym z naszych gości, który już był wcześniej, czyli z Januszem Palikotem, po współpracy z jednym z naszych być może potencjalnie przyszłych gości, czyli z Kubą Wojewódzkim. Dlatego dziś rozmawiamy z człowiekiem, który te wszystkie rzeczy łączy w sobie i w swoim biznesie. Tomasz Czechowski. Witam Cię serdecznie.
Cześć.
Cześć, już teraz tak oficjalnie.
No, tak jest.
Najpierw poznałem piwo Buch, zanim jeszcze wiedziałem, że to Ty. I ciekawi mnie, skąd pomysł na alkohole, bo ogólnie, zwłaszcza, że Ty zacząłeś w dość młodym wieku i w młodym wieku raczej się konsumencko na to patrzy, czyli że się spożywa alkohole, a niekoniecznie chce się na nich zarabiać. Ty wymyśliłeś, że będziesz na nich zarabiać, a być może, tak mnie właśnie ciekawi, czy to Ty wymyśliłeś, czy to Ciebie wymyśliło, bo to jest też ciekawa historia.
To jest tak, że mnie to wymyśliło bardziej, no nie? Bo ja byłem przedstawicielem handlowym, dyrektorem sprzedaży, jakby z dyrektorem sprzedaży browaru rzemieślniczego, który miał dział siebie i tylko siebie i nikogo pod sobą. Pewnego dnia, kiedy byłem po prostu menadżerem klubu kawiarni wrocławskiej, mój dobry kolega, przyjaciel, wtedy Marcin Olszewski, właściciel browaru Dr. Brew rzemieślniczego, mówi: Tomek, mam dla Ciebie propozycję, czy nie chciałbyś zająć się sprzedażą i trochę marketingiem w naszym browarze, potrzebujemy tego, Ty masz znajomości w gastronomii, może byś się za to wziął. No ja się za to wziąłem, no i było tak, że rzeczywiście sprzedawałem to piwo, rozwijałem sprzedaż i jakby to bardzo dobrze mi szło. I w pewnym momencie był taki etap, że jakby sukces Dr. Brew to był w dużej mierze mój sukces. Kupiłem udziały od Marcina, który wcześniej proponował mi pracę, i stałem się właścicielem i zacząłem jakby już być producentem piw rzemieślniczych, a nie tylko sprzedawcą. A w późniejszym etapie, tutaj gdzie jestem teraz, ja bardzo wierzyłem w ogóle w alkohol degustacyjny, w dobre wino, w dobrą wódkę, w dobrą whisky, w dobry gin. Jakby interesowałem się tym. Uważałem, że alkohol jakby ma wyższe spektrum niż to tylko, żeby po prostu jakby, wiesz, no, nawalić się, no nie? I widziałem, co się dzieje w Europie, widziałem, co się dzieje w Stanach i byłem przekonany, że analogicznie do tego, jak kraftowa rewolucja piwna w Polsce powstała, że to zaraz będzie tyczyło się też mocnych alkoholi. No i tak też się stało, więc oczywiście no trochę mnie ten alkohol w życiu wybrał, ponieważ to do mnie przyszli ludzie, bądź z nami w tym browarze, no ale potem ja to złapałem i widziałem ten duży potencjał, raz, że biznesowy, ale też stało się moją pasją, bo ja uważam, że wiesz, prowadzenie biznesu jako właściciel bez posiadania pasji w tym obszarze, no jest bardzo trudne. No musisz po prostu, żeby się bardzo oddać czemuś, no to musisz w to wierzyć i w to wtedy pójdziesz. Więc u mnie było to tak, no nie?
A czy to oddawanie się jest niebezpieczne? Pytam dlatego, że są w różnych branżach są różne zagrożenia, tak? Jeżeli ja na przykład jestem maniakiem języków, no to jak za długo posiedzę ucząc się języków, to specjalnie nic mi nie grozi. Ale na przykład był w tym programie Tomasz Miller, który degustuje alkohole, no i on powiedział, że to rzeczywiście, że to trzeba bardzo sobie ten grafik rozkładać rozsądnie, żeby jednak nie skończyło się to źle. A ty w jednym wywiadzie mówiłeś, że nieraz, gdy jeszcze byłeś przedstawicielem handlowym, zdarzało się, że no, spotkanie na tym polegało tak naprawdę. Tak, tak się budowały relacje przy alkoholu.
Ja o tym mówię zupełnie szczerze, tak jak jest i nie chcę tutaj tej rzeczywistości pudrować. Jak byłem przedstawicielem handlowym, czy potem tym dyrektorem sprzedaży, jakkolwiek to brzmi, nieważne jest to jest stanowisko, no to robiąc tak zwane deale z hurtowniami w całej Polsce, no to robiło się też bardzo często, no pijąc ten alkohol, no nie? Mało tego, jak sprzedawałem piwo, no to nie piło się piwa, tylko piło się wódkę, żeby coś załatwić, no nie? No ale no, też jesteśmy w Polsce, no tutaj ta kultura picia wódki przy załatwianiu interesów, przy, wiesz, przy spędzaniu wolnego czasu, przy świętowaniu jakichś uroczystości, jest trochę jakby wpisana w nasze DNA, więc to też społecznie nie jest jakieś po prostu, wiesz, dziwne, no nie? Typu, no dobrze, panie Tomku, 3 tygodnie rozmawialiśmy, świetnie, mamy kontrakt, no to się napijmy. No tak rzeczywiście było i nie widzę nic w tym złego, kiedy rzeczywiście nie wchodzi ci w to w krew, no nie? No jakby ja sobie też nie wyobrażam, że będąc w branży alkoholowej codziennie chodzisz po prostu, wiesz, na rauszu, no bo to tak nie wygląda. Ludzie mówią często, że masz wymarzoną pracę, no nie? No jakby, bo możesz sobie, wiesz, o 12 degustować, ale to też nie jest tak, że my degustujemy non-stop codziennie po prostu, bo to nie o to chodzi. My wymyślamy te alkohole rzeczywiście, mamy na nie wizję. Ja naprawdę wierzę, że zmieniam alkoholowy świat w Polsce i jakby staram się ludzi namawiać do tego, żeby degustowali alkohol, żeby kupowali lepszy, z lepszym designem, z lepszym wkładem po prostu i to jest taka moja misja. Więc oczywiście zagrożenia są, jak w każdej z branż powiedziałeś, no jeżeli ty nauczysz się 2 języków więcej, no to tylko lepiej, no nie? Aczkolwiek no zależy, wiesz, to wszystko od człowieka. Jeżeli ktoś ma problem z alkoholem, to nie powinien na pewno w alkoholu być. Czy taka praca jak moja jest w stanie spowodować pewien problem z alkoholem? No to zależy od predyspozycji, no nie? No jakby ja tutaj nie widzę zagrożeń w moim kierunku, bo też wiesz, dla mnie najważniejsze jest to, że jakby ja nie jestem uzależniony. Ja po prostu pracuję w branży alkoholowej, no nie? I tyle, więc ja nie widzę jakichś zagrożeń u mnie w tym temacie, czy u moich wspólników. No po prostu wierzymy w to, co robimy, a żeby to robić dobrze, trzeba degustować, trzeba o tym opowiadać. I to jest temat kontrowersyjny dla wielu, ale dla mnie jest to zupełna praca i misja, no nie?
A propos tych kontrowersji, bo ciekawi mnie, czy ty widzisz, nie wiem, czy są jakieś badania na ten temat, ale czy jest tak, bo mi się tak wydaje, że mogłoby tak być, ale no nie mam żadnych wyników na to, że mogłoby tak być, że od kraftowych rzeczy rzadziej się ludzie uzależniają, bo to są kraftowe i to się kupuje właśnie nie po to, jak klasyczne na przykład piwo, żeby obalić ich 8 i leżeć,
tak.
Tylko właśnie, żeby sobie degustować.
Badań nie mam. Ja mogę tylko powiedzieć na swoim przykładzie, jakby to zawsze będą ludzie podzieleni. Powiedzą, Tomek, co ty mówisz, jesteś szalony, od drogi alkoholu też się można uzależnić. Ale no jakby tak samo, no my nie sprzedajemy taniego wina za 7 czy 4 złotych po prostu w Żabce, tylko nasze alkohole są drogie, są premium. Nie chciałbym rzucić tezy, że od droższego alkoholu się człowiek nie uzależnia, no bo to byłaby błędna teza. Podejrzewam, że od każdego się może uzależnić i oczywiście choroba alkoholowa, alkoholizm jest powszechnie znaną chorobą w Polsce. Jest to bardzo trudna choroba i jakby za nią bardzo dużo tragedii ludzkich stoi, więc mamy tego świadomość, że tak jest. Więc ja nie powiem od tego, że od droższego alkoholu czy od kraftowego alkoholu się można nie uzależnić. Uważam, że można się od każdego uzależnić po prostu i trzeba na to naprawdę uważać, no nie? Na pewno jest to alkohol droższy, trudniej dostępny, ale wiesz, no może zacząć od degustowania, może ci się tak to spodobać, że pójdziesz dalej, no nie? Więc jakby ja sobie zdaję sprawę z tego, że w branży, której jestem, w której jesteśmy, jest branżą trudną pod tym względem, bo ma swoje ciemne strony po prostu. No nie jako branża, tylko jako jakby to, czym sobą reprezentuje alkohol, no nie? I o tym też trzeba mówić, bo ten problem istnieje.
No to dobra, to teraz przejdźmy na jasną stronę. Jak człowiek przed 30 zaczyna współpracować z Kubą Wojewódzkim i Januszem Palikotem, ponieważ dla wielu jest to trochę niepojęte?
No to jest niesamowite w ogóle. Wiesz, jakby ja patrząc na tą swoją drogę, nawet nie chcę tego karierą nazywać, ale drogę biznesową rzeczywiście, która no zaczęła się od bycia sprzedawcą piwa kraftowego, a teraz jakby jestem wiceprezesem dużego holdingu kraftowego, alkoholowego, mam restaurację, działam jako inwestor w różnych branżach. To się jakoś, wiesz co, wszystko działo własnym torem. Ja uważam, że wytrwałość praca, którą wykonywałem po prostu do tej pory, została w pewnym momencie doceniona, no nie? No, byłem bardzo dobry w tym, co robię. W pewnym momencie spotkałem na swojej drodze Janusza Palikota, który jest moim wspólnikiem i przyjacielem prywatnie już teraz. No i potoczyło się to w ten sposób, że on po prostu miał coś, ja miałem coś, stwierdziliśmy, że razem możemy zrobić więcej. Ja zawsze z dużym...
Sorry, że ci przerwę, no. Bo ja tu chcę jak najwięcej doprecyzować. To coś twoje to było, to coś jego to był browar, tak?
A tak. Twoje to Janusz, była... Janusz był właścicielem browaru Tenczynek w tym momencie, a ja byłem właścicielem browaru kraftowego Dr. Brew. My po różnych perturbacjach zostaliśmy bez browaru, szukaliśmy miejsca do ważenia piwa i też chcieliśmy zrobić swój browar. Janusz nie miał tak naprawdę marki kraftowej, rzemieślniczej, rozpoznawalnej, czyli też potrzebował trochę takiego brandu jak nasz. Spotkaliśmy się, zaczęliśmy rozmawiać. Okazało się, że nam bardzo pasuje Janusz jako osobowość, mi też do tego, jakim jest człowiekiem, jak myśli o jakości, bo ja zawsze chciałem robić rzeczy jakościowe, bardzo dobre i tutaj się dogadywaliśmy. Janusz zobaczył, że i to właśnie chcę, zawsze podkreślam w każdym wywiadzie, jak jest to pytanie, jestem bardzo wdzięczny Januszowi za to, że wtedy zaufał 27-letniemu chłopakowi, no nie? Młodemu przedsiębiorcy z jakimiś tam sukcesami, z fajną historią, ale to nie jest wcale oczywiste, że wiesz, musisz mieć sobie dużo otwartości i takiej duszy wizjonerstwa, żeby stwierdzić, dobra, chcę z tym chłopakiem pracować w ramię, bo my staliśmy się wspólnikami, weszliśmy razem do zarządu, jakby moje zdanie było równe co do zdania Janusza i się okazało, że to jest taki też lekcja dla mnie, że by nie lekceważyć, wiesz, młodszych, nie lekceważyć jakby słabszych w danym obszarze, bo dzięki naszej znajomości i dzięki naszej kooperacji zrobiliśmy wielkie rzeczy, no nie? I tak to się stało, wracając do pytania, no tak to się stało, że właśnie po prostu dostałem jakieś tam kredyty zaufania. Janusz stwierdził, że zainwestuje swój czas we mnie też, żebyśmy razem zaczęli działać i robić. No potem z Januszem poszliśmy do Kuby Wojewódzkiego z pomysłem piwa konopnego. Najpierw była taka historia, że może Kuba byś zainwestował, a może byś stał się twarzą. Kuba powiedział, wiecie co panowie, ja nie potrzebuję być twarzą marki, jakby bardzo mi się to podoba, może zróbmy razem biznes, no nie? No i tak się też stało, powstało piwo Buch, co jest fajne, no jakby jesteśmy w trójkę tym zarządzamy. Kuba ma, bo ludzie się często pytają, czy Kuba tylko twarzuje, jak to wygląda. No Kuba rzeczywiście ma ogromny wpływ na marketing tego produktu, jest bardzo zaangażowany w to osobiście, jakby patrzy i działa na ten biznes. Co tydzień na różnych spotkaniach przyprowadził ze sobą świetnego grafika Tomka Waciaka Wójcika, który robi nam te brandy buchowe i nie tylko, czyli ma duży wkład taki marketingowy, taki medialny i też designerski, więc akurat no, tutaj Kuba odpowiadając na różne pytania jest z nami od początku i bardzo mocno jakby działa w tym biznesie. A mi jest oczywiście, jako wiesz, młodemu chłopakowi, 30-letniemu, no już mężczyźnie oczywiście, bardzo miło, bo jak wiesz, kiedyś patrzyłem po prostu na tych ludzi w telewizji, na Janusza w polityce, na Kubę w jego talk show czy w Idolu i teraz stoję z nimi jak równy z równym, co moi koledzy i moi wspólnicy. I jest to niesamowite, no, jest to niesamowite przeżycie. Takie osobiste, no nie? To jest super. Teraz już to dla mnie jest taki, wiesz, chleb powszedni, ale jak pamiętam, byliśmy u notariusza i podpisywałem dokumenty, że zakładam spółkę z Kubą Wojewódzkim, czy wcześniej z Januszem Palikotem, to miałem ogromne poczucie spełnienia takiego i takiej wdzięczności w ogóle, no nie? Że wow, wszystko jest możliwe, no nie?
No to teraz takie pytanko związane z tym, bo biznesowo zaufać komuś to jest trochę łatwiejsze niż brandingowo. Już mówię, co mam na myśli. Biznesowo można się zabezpieczyć, podpisać takie umowy, żeby było dobrze.
Oczywiście.
Natomiast ci dwaj panowie wchodzili właśnie też twarzą, tak? Oni są znani i ciekawi mnie, jak oni ocenili, albo co ty zrobiłeś, żeby oni pozytywnie ocenili, że ten młody chłopak, którego my znamy od niedawna, nic takiego nie odwali, przez co pójdzie na nas, bo tak to jest w firmach, nie? Że jak są znane twarze, to obojętnie kto zawali, to zawsze te twarze dostają najbardziej.
Tak.
Więc skąd oni wiedzieli? Albo
no wiesz,
jak
ja już,
do tego doszło?
No, ja wchodząc w spółkę z Januszem, tak jak mówiłem, miałem browar Dr. Brew, jedną z bardziej rozpoznawalnych marek kraftowych na rynku, z wynikami, które pozwalały sądzić, że jesteśmy skuteczni, a ja jestem skutecznym przedsiębiorcą. Jak stawałem do rozmów z Januszem, oprócz marki Dr. Brew, byłem właścicielem restauracji we Wrocławiu, dalej jestem. Do tego byłem wtedy, ale dalej jestem też inwestorem gamingowym. I to, wiesz, jakby mimo wszystko te sprawy pokazują, że masz do czynienia z przedsiębiorcą, a nie po prostu, wiesz, z chłopakiem, startupowcem, który coś sobie wymyślił, no nie? Wchodząc już na spotkanie z Kubą, no to, wiesz, to ja poszedłem jako przedsiębiorca do tak naprawdę do osobowości telewizyjnej, do dziennikarza, ale na pewno jeszcze nie do biznesmena, no nie? Więc jakby ja tutaj akurat czułem się mocny, bo to ja miałem w portfolio już kilka firm, które odniosły sukces, stworzyłem kilka brandów, a już nie mówiąc o osobnych marek piwnych, styli, etykiet, to ponad 100, więc jakby ja też miałem za sobą już jakiś bagaż mimo młodego wieku, więc oni mogli w to, wiesz, znaczy Janusz musiał mi zaufać, bo też jakby te nasze dłuższe rozmowy, oczywiście jakby do przyłączenia biznesu, no to on wiedział o mnie wszystko i wiedział też, że jestem młodym przedsiębiorcą, bardzo mocnym jak na swój wiek. No, Kuba na początku, ja też miałem takie wrażenie, że może nie będzie chciał współpracować, będzie się właśnie bał, no bo rzeczywiście no to jest, no wiesz, bardzo popularna osoba w Polsce, jedna z najbardziej popularnych, aczkolwiek też podszedł z dużym szacunkiem do moich osiągnięć, jakby, więc to ja jestem bardzo wdzięczny jednemu i drugiemu za to, że właśnie potraktowali mnie poważnie. I to jest bardzo ważne w życiu. Ja też teraz tak robię. Często piszą młodsi na Instagramie, pytają się jakąś drogę, pytają się panie Tomku, czy może pan ocenić mój projekt biznesowy. Ja zawsze staram się odpowiedzieć dość szybko, bo uważam, że powinienem w życiu to oddać innym ludziom, bo ja też dzięki temu mogłem się wynieść wyżej i moja kariera na pewno nabrała szybciej tempa niż byłoby to normalnie, no nie? Mhm.
A czemu to działa? Wiesz, pytam dlatego, że jak się powie wizja, ciężka praca i tak dalej, no to każdy przedsiębiorca, który nas słucha, powie, no tak, i co? I też pracujemy po 16. I czemu, jak myślisz, u ciebie to zadziałało, a u kogoś nie działa? Być może jest jakiś element, na który trzeba zwrócić większą uwagę, żeby mogło zadziałać.
Wiesz, to zależy wszystko też od branż, w której się znajdujesz. No, ja zaczynałem w branży piw rzemieślniczych, wtedy, kiedy ta branża miała rozkwit, no nie? To było tak, że my się wpisaliśmy w tą piwną rewolucję. Czyli jak to bywa w biznesie, bycie jednym z pierwszych zawsze ułatwia ci pewien start, no nie? Teraz, gdybyś się mnie zapytał, Maciek, czy stworzyłbyś browar rzemieślniczy i byś osiągnął szybko sukces, może teraz jako z tą wiedzą i z tym wszystkim tak, ale gdybym miał wtedy tamtą wiedzę i teraz szedł w ten rynek w tym czasie, to osiągnięcie sukcesu byłoby bardzo trudne albo wręcz niemożliwe. Bo ten rynek teraz ma przesyt. Wtedy po prostu jakby no, nie było tych piw, ludzie się jarali wszystkim, co wypuszczałeś po prostu. Był ogromny popyt na te piwa rzemieślnicze, więc ja na pewno wpisałem się w ten taki fajny czas dla tej sytuacji, co spowodowało też szybki wzrost. Ja wprowadziłem jako jedyny tak naprawdę z browarów rzemieślniczych człowiek w tamtym okresie piwa do sieci. Jakby, no, nasze piwa były szeroko dostępne w Makro, w Lidlu, w Carrefourze, w Auchan, w Biedronce i wszyscy pukali się w głowę, no jak piwo rzemieślnicze, kraftowe, to już nie jest rzemiosło, a ja miałem miałem inny cel zupełnie. Ja uważałem, że możesz robić rzeczy rzemieślnicze z pewnym duchem kraftu, z dobrym designem, na własnych zasadach, ale dlaczego mam nie pokazać tego całej Polsce? Dlaczego ludzie nie mogą po prostu robić zakupy w supermarkecie czy w sieci, nie mogą dostać tego piwa? Więc ja poszedłem szeroko i to był dobry ruch, no bo my osiągnęliśmy bardzo duże wzrosty wtedy i też staliśmy się już jakby inną trochę kategorią, no staliśmy się z mikrobiznesu małym biznesem i to był dla nas duży przeskok, więc to jest pierwsza chyba część odpowiedzi na to pytanie, więc czasami trzeba trafić po prostu w dobry segment, być pierwszym, być prekursorem, a mieć pewną wizję. No, to jest bardzo wyświechtane, co ja mówię, pewnie wszyscy to mówią i też na tej kanapie, no, że mówi się, że ciężka praca, łatwo powiedzieć, ale naprawdę ciężko pracować codziennie na swój sukces, łapiąc wszystkie porażki, stawiając im czoła, upadać, podnosić się i wierzyć w swoją ideę, chodzić po prostu od jednego adresu do drugiego, od drugiego do trzeciego, proponując im swój biznes, czy jakby interesując tym inwestorów. To jest ciężka praca i rzeczywiście, kiedy ona jest robiona systematycznie i wierzysz w to, co robisz, to naprawdę jest 90% sukcesu. Ja nie skończyłem żadnych szkół biznesowych, ja po prostu bardzo wierzyłem w to, co robię i pukałem do wszystkich drzwi, żeby ktoś mnie wysłuchał i uważam, że to powinno być takie inspirujące, że naprawdę wszystko jest możliwe. Słuchaj, jak ja zaczynałem być tym sprzedawcą i rozwoziłem starą Skodą po Wrocławiu po 4 butelki piwa, tego nikt nie chciał brać, to ja naprawdę wierzyłem, że kiedyś będzie dzień, że to piwo będzie dostępne w całej Polsce i tak się stało, a wtedy w ogóle nie sądziłem, że kiedykolwiek znajdę się na okładce Forbesa, wiesz, no naprawdę wszystko jest możliwe, więc ja uważam, że taka ta ciężka praca i też takie przygotowanie merytoryczne i wiara w to, co się robi, jest bardzo ważna. Oczywiście bardzo jest też ważne zbieranie kapitału, no bo nie żyjmy w jakiejś, wiesz, zamkniętej bańce. Gdyby nie inwestorzy, gdyby nie kredyty, gdyby nie crowdfunding, to wszystko też by się potoczyło inaczej. No, wiesz, trzeba mieć pieniądze na start. Trzeba mieć po prostu inwestora albo trzeba mieć jakieś środki skądkolwiek, żeby zacząć i na pewien pułap wejść. No nie, bo to o to chodzi w biznesie, że w pewnym momencie jakby często jakby różne przedsiębiorstwa się rozpadają albo nie dają rady, bo brak im finansowania. Więc w Doktor Brew była taka sytuacja, że ja osiągnąłem pewną dużą skalę, miałem bardzo dużo zamówień, których nie byłem w stanie realizować i musieli wejść ludzie, którzy z korporacji, którzy znają się właśnie na finansowaniu, którzy załatwili finansowanie, przyszedł dobry dyrektor finansowy, który poukładał te klocki, bo ja uważam, że trzeba pamiętać jedną rzecz, że zawsze jest ktoś lepszy od ciebie, zawsze. Tobie się może wydawać, że coś stworzyłeś, że jesteś genialny, ale zawsze jest ktoś, kto ma od ciebie większe kompetencje, czy w finansach, czy w marketingu. I trzeba się otaczać bardzo dobrymi ludźmi, tworzyć dobry team i trochę zejść z tego takiego, wiesz, pańskiego tronu i takiego poczucia zajebistości, tylko zaufać lepszym od siebie. I ja ten krok też zrobiłem. Ja się podzieliłem biznesem, zaprosiłem ludzi od siebie mądrzejszych też, jeżeli chodzi o ekonomię, o finanse i też dzięki temu to fajnie poszło, więc kolejną takim punktem, otaczaj się zawsze lepszymi od siebie, otaczaj się dobrymi ludźmi, słuchaj specjalistów we własnych dziedzinach.
No to właśnie, bo wspomniałeś o przygotowaniu merytorycznym, to ciekawi mnie, czy nie wiem, ty się jakoś no bo już szkoły biznesu nie kończyłeś, ale mało który przedsiębiorca w takim
był. Tak, dokładnie.
Więc czy tylko to twoje przygotowanie merytoryczne to była szkoła życia, czy nie wiem, czytałeś Napoleona Hilla, Kiyosakiego, jakieś...
Nie, wiesz, Nie, właśnie ja jestem naturszczykiem biznesowym i oczywiście jakby różne przygody przedsiębiorców znam i wielu ich szanuję, ale ja się kierowałem własnymi pewnymi zasadami, które się nie zmieniły do dziś. No jakby ja się przedsiębiorcą stałem, nigdy nie chciałem nim jakoś być, a jak się już nim stałem, no to po prostu stwierdziłem, że to jest wszystko na moich barkach, że mimo to, że mam ludzi, zatrudniam bardzo dużo osób, to każdej sprawy chcę mimo wszystko dotknąć również sam. Najważniejsze dla mnie w biznesie są relacje, czyli trzymanie kontaktu ze swoimi partnerami biznesowymi, klientami biznesowymi, czy jest dobrze, czy jest źle. Bo jak jest dobrze, to wszystko jest dobrze, ale trzeba bardzo często wziąć na klatę różne sytuacje kryzysowe i wtedy jakby nigdy nie staram się wykorzystywać do tego swoich ludzi, tylko ja wychodzę na front i biorę za to odpowiedzialność. Uważam, że nazwisko ma się jedno i potknięcia w biznesie są rzeczą naturalną, tak samo jak sukcesy. Ale jeżeli jesteś liderem od zwycięstw, bądź też liderem od porażek, więc moja szkoła biznesowa to szkoła wzlotów i upadków, ale szkoła tego typu, że zawsze wstaję i do końca walczę i to jest dla mnie najważniejsze. Więc ja się nie opierałem na żadnym z wielkich przedsiębiorców, czy zagranicznych, czy polskich. Każdego z nich szanuję, bo to są piękne historie i dużo wszyscy mamy, tworząc biznes, dużo wspólnego, aczkolwiek ja uważam, że po prostu nie poddawanie się, nie wymiękanie, to są najważniejsze takie cechy i wiara w to, co się robi i zarażanie wiarą swojego zespołu. Ja często jestem bardzo wdzięczny swoim współpracownikom na każdym szczeblu i mówię im to, że dziękuję, że uwierzyliście w naszą bądź moją wizję, bo wiem, że na początku mogłoby się wam to wydawać bezsensowne, ale to, że ludzie wierzą w to, co mówisz, chcą w to iść, próbują to z tobą zrobić, to na końcu jest bardzo piękne, bo się okazuje, że to wszystko ma sens, więc to są takie, trzeba szanować ludzi. Ja uważam, że najważniejszą też taką w biznesie radą to nie zapominać, że w pojedynkę niczego się nie zrobi. Ludzie są najważniejsi, twoi współpracownicy są najważniejsi. Trzeba ich szanować, trzeba dobrych premiować, słabszych trzeba podnosić, dawać im szansę. Generalnie bez ludzi nie ma niczego i to jest dla mnie bardzo ważne.
Super. Czy ryzyko też pomogło? Czy może właśnie ryzyko czy ryzykactwo? Zmierzam do tego, że ty wiele razy w życiu, przynajmniej tak opowiadałeś w różnych miejscach, podejmowałeś takie decyzje, z którymi nie jeden by miał wiele nieprzespanych nocy. Na przykład to, że właśnie obiecałeś produkcję 160 tysięcy, tak, butelek piwa, mimo że tak. Nie mieliście takiej mocy produkcyjnej.
Ja teraz wiesz, to jesteś wspaniały, że nazywasz to ryzykiem, że czy lubię ryzyko. To była po prostu jakaś, wiesz, jakieś poczucie tego, że jak nie my, to kto? Że ja w ogóle nie myślałem, że to jest niemożliwe, że tego się nie da zrobić, więc dużo sytuacji w moim życiu na początku biznesowej drogi przede wszystkim to była właśnie wiara na 100%, że nam się uda. Nie mówcie, że się nie uda, no na pewno uda nam się to zrobić, więc to nie było takie skalkulowane ryzyko. Dobra, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Tylko bardziej taka młodzieńcza wiara, że w ogóle wszystko jest możliwe, no nie, jakby to nie jest biznes, to jest w ogóle robimy, bo kochamy to robić, w ogóle kiedyś będziemy wielcy, sprzedamy to, no nie? No i w tej sytuacji tak było, jak ja wyszedłem ze znanej sieci handlowej, rozdygotany w ten sposób, trochę podniecony, trochę zestresowany i dzwonię do chłopaków, mówię, musimy produkować 160 tysięcy butelek piwa tam za 5, chyba tam 3-6 tygodni. Oni mówią,
ja tylko doprecyzuję, jakie mieliście moce produkcyjne tak normalnie w tamtym czasie?
Nie, to były jakieś, wiesz, żarty, typu no mogliśmy produkować jakieś 20-30 tysięcy butelek i to byłoby w ogóle, wiesz, full, wow, okay. cały mały browar pracuje i bo my też ważyliśmy kontraktowo, ten browar nie był na naszą wyłączność, no i ja zadzwoniłem do nich i oni mówią, to jest niemożliwe, stary, ja mówię, ale to jakby nie, no już warunki są uklepane, kontrakt jakby mamy, jedziemy z tym, no nie? I mówię, nie mówcie, że się nie da, tylko to jest tak, jeżeli to zrobimy, wchodzimy do innej ligi, jak tego nie zrobimy, no to będzie problem, no nie? I rzeczywiście wtedy Łukasz Lis, który był właścicielem wtedy browaru Dr. Bru, wsiadł ze mną w auto, zaczęliśmy jeździć po browarach różnych kontraktowych. Marcin zajął się ogarnięciem surowców na tak dużą skalę. No i na 4 chyba browary wtedy udało się to wyprodukować i weszliśmy do innej ligi. Rzeczywiście. I tak, to było ryzykowne wtedy, ale jakby nie nazwałbym tego ryzykiem tym takim pozytywnym. To było takie, no, one-way ticket trochę, ale to wynikało raczej z takiej młodzieńczej, wiesz, Geronimo, no nie? Mm-hmm. Będzie co będzie.
Czy dzisiaj też byś to zrobił?
Wiesz co, ja dzisiaj bym zrobił zupełnie inaczej, bo ja wtedy myślałem, że jeżeli my tego nie zrobimy w tym momencie, to już nigdy nie wejdziemy na ten poziom, że już jakby, że to jest, jestem w tym pokoju, siedzi 4 gości, po prostu wiesz, 2 kupców kategorii, asystentka, jakiś zastępca, ja mam za dużą marynarkę po prostu, wiesz, stresuję się, jestem na najważniejszym spotkaniu biznesowym w moim życiu, udaję, mówię, tak, jesteśmy bardzo porządnym browarem rzemieślniczym, oczywiście damy radę, wszystko jest okej, okay. Tu wiesz, tu się telepie i ja miałem wtedy takie coś, że albo teraz, albo nigdy. Ale w tym momencie, w jakim teraz jestem, to zrobiłbym inaczej. Powiedział, oczywiście, możemy to zrobić, ale zróbmy połowę mniejszą partię, drugą dostarczymy za, wiesz, 10 tygodni. Ja podejrzewam, że gdybym ja wtedy był bardziej doświadczony i nie czuł tej takiej okazji, to dałoby się to przeprowadzić. A ja po prostu mówię, oni zadali pytanie, czy dacie radę zrobić 160 tysięcy butelek? Tak. Oczywiście, no nie? Tak by nie było, bez zastanowienia. Więc na pewno bym to inaczej rozegrał, ale wiesz, w życiu to jest chyba piękne i w biznesie też, że teraz możemy sobie mówić, czy to były dobre, czy złe decyzje. były to decyzje po prostu i stały się i zostały przepracowane i jakby teraz możemy mówić o dobrych, złych stronach tej sytuacji, ale właśnie to jest fajne w biznesie, w prowadzeniu biznesu, że według mnie nie ma złych decyzji, bo nawet z tych złych decyzji jakby ciągniesz wnioski, one kiedyś mogą cię wywindować bardzo do góry, więc zrobiłbym inaczej, ale niczego nie żałuję.
Okej, trochę mi zabiłeś kolejne pytanie, bo tak naprawdę właśnie chciałem zapytać, czy coś, przed czym chciałbyś przestrzec polskich przedsiębiorców, właśnie jakiś błąd taki, którego można by uniknąć, czy uważasz, że może nie warto unikać? Może
wiesz co, ja to powiedziałem wcześniej, że na pewno nigdy bym nie oszczędzał na wiedzy, nie oszczędzałbym właśnie na zatrudnianiu dobrych specjalistów, nawet na początku drogi. Jeżeli ktoś działa w branży FMCG, produkcyjnej, na pewno bardzo skrupulatnie bym sprawdzał zakłady, fabryki, w których się robi produkcję, bo znaczy robienie w ogóle kontraktowo biznesów, czyli wynajmując linię produkcyjną, czy jakby kupowanie gotowego produktu, który jest jakby pod twoje dyktando robione, to jest jakby super trampolina, żeby kiedyś właśnie robić wielkie rzeczy, no bo umówmy się, mając 22, 25, 30 lat, no nie stać się raczej na zbudowanie własnej fabryki, no nie, po prostu, więc to jest bardzo fajnie tak zacząć, ale trzeba naprawdę dbać osobiście o tą jakość, sprawdzać to, z kim ma się do czynienia, bo ja w swoim życiu wielokrotnie, ważąc gdzieś kontraktowo piwa, po prostu momentami ryczałem po prostu w poduszkę ze złości, nie ze smutku, że daliśmy genialną recepturę, jak my byliśmy na ważeniu, piwo było dobre, jak zostawiło się piwowarów z tego browaru, to robili co chcą i potem wychodził słaby produkt, a ty zgarniałeś jakby całe to szambo, że wiesz. Więc przede wszystkim takie właśnie sprawdzanie tego zaplecza, trzeba mieć kontrolę nad wszystkim, co się robi na początku i właśnie ufanie i zatrudnianie ludzi z dużymi kompetencjami, no nie? Po prostu jeżeli jesteś świetny w marketingu, a słabszy w finansach, nie oszczędzaj na finansach, oszczędzaj na marketingu, bo ty to możesz pociągnąć. Jeżeli jesteś świetny finansowo, a jesteś nogą w marketingu, zatrudnij dobrych ludzi od marketingu, a załatw sam finanse. Więc to są takie rady, ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że prowadzenie biznesu, już pójście w tą drogę przedsiębiorcy i pójście w tą drogę budowania swojego kapitału, swojej wizji, zmiany swojego życia, no to ja nie znam biznesu, nie znam sytuacji, który by nie miał różnych potknięć czy różnych problemów, tylko najważniejsze, żeby właśnie wyciągać z tego lekcje i iść dalej, więc po prostu życzę w zasadzie wielu młodym takiego Jeronimo, jak ja miałem kiedyś. Ale no starszy wujek teraz mówi, zastanówcie się dwa razy.
Okej. Okay. I tak się nie zastanowią, tylko zrobią, bo takie jest życie.
Tak, tak, tak. Młodość ma własne, ma swoje prawa i to jest fajne. No,
no to teraz tak, bo to jest duży biznes, tak? Robicie ponad 50 milionów obrotu. To są poważne rzeczy. Wchodzi się do sklepów, jesteście wy. Włącza się telewizor, jesteście wy. Billboard też mówi o was, więc to prowadzi naturalnie do pytania, po co ci, człowieku, restauracja? Dlaczego ty wszedłeś w gastronomię? Po co to, człowieku? Nie słyszałeś, ile to tam ci restauratorzy, oni nie mają życia, są zestresowani, żyć im się nie chce.
No i to jest, Maciek, ta historia o pasji. Jak mam oczywiście biznesy, które są bardziej intratne, które są większe, o wiele większe, ale ja pamiętam, jak zacząłem się interesować smakowaniem kuchni, degustowaniem, interesowały mnie restauracje, historie szefów kuchni, restauratorów. Kiedyś sobie powiedziałem, że jak osiągnę już jakiś taki status w biznesie, w pracy, po prostu w firmie, to chciałbym kiedyś mieć restaurację, bo wierzę, że we Wrocławiu brakuje takiego miejsca, jakie chciałbym stworzyć. Miejsca do biesiadowania, miejsca do po prostu smakowania polskiej kuchni, ale w takim bardziej nowoczesnym wydaniu. Miejsca, gdzie po prostu ludzie spędzają swoje dobre chwile, miejsca, które jest dla wszystkich. Zawsze marzyłem o tym, że wejdę do swojej restauracji, będzie pełna sala gości, ludzie będą po prostu degustować, jeść, będzie grało pianino, tak jak teraz gra. I takie miałem marzenie. No i je spełniłem. I dla mnie gastronomia, dla mnie w ogóle restauracja jest moim hobby, moją największą miłością. Tam też poznałem swoją największą miłość, bo moją obecną narzeczoną Beatkę, która jest szefem kuchni i właścicielką tego miejsca, więc mam z tym duży sentyment. Ale gastronomia, tak jak powiedziałeś, to jest jeden z trudniejszych biznesów, bo jesteś ciągle poddany ocenie gości, jakby na wszystkie sprawy zewnętrzne mają po prostu odzwierciedlenie w tym, jak podajesz, co podajesz. Teraz nawet możemy powiedzieć na świeżo, inflacja, która szaleje, ceny produktów, które drożeją. No, my jako restauratorzy musimy naprawdę balansować, żeby utrzymać jakość i cenę, która też nie zabije gościa. No, to jest to biznes trudny, ale dający mi osobiście najwięcej satysfakcji. Ja chciałem zawsze to robić i uważam, że w Polsce w latach 90., gdzie był wysyp różnego typu restauracji, to wszystko się sprzedało po prostu, bo to było nowe. Oczywiście restauratorzy dorabiali się chorych pieniędzy na podawaniu często słabej jakości jedzenia. Ja tak jak w alkoholu chcę zmienić świat na świat degustacyjny, świat doświadczania, tak chcę, żeby restauracja była doświadczeniem. Że jak wychodzisz z domu po prostu z narzeczoną, z dziewczyną, z kumplem po prostu, czy z kimkolwiek, z partnerem biznesowym do restauracji i spędzasz tam 2 godziny, to mają być to kulinarnie 2 najlepsze godziny, które spędziłeś od dawna. Że jadłeś dobrze, obsłużono cię świetnie, grała dobra muzyka, był dobry alkohol, ale jak nie pijesz alkoholu, miałeś super pairing bezalkoholowy. I jakby zmieniać postrzeganie świata przez jedzenie, przez picie, przez doświadczanie. Zmieniamy się też jako ludzie, no bo po prostu nie stawiamy na byle jakość, ale na jakość, więc no, gastronomia jest dla mnie taką miłością i tam pracuję, ale też bardzo odpoczywam, w tym sensie, że dbam o każdy detal, o każdy szczegół i po prostu uważam, że takie karmienie ludzi i zapraszanie ich trochę jak do domu, bo do swojej restauracji i pokazywanie im swojej wizji jedzenia, smaku, jest wspaniałym przeżyciem, więc ja to bardzo lubię i to jest dla mnie taki, o dziwo, najbliższy mojemu sercu biznes, bo nie traktuję tego jak biznes, tylko jako pewną misję i szczęście. No.
No to nas naturalnie prowadzi do kwestii, jak to wszystko ogarnąć, bo restauracja to jest dużo roboty,
tak.
Biznesy alkoholowe tej skali, no to nie wątpię, że jeszcze więcej,
tak.
A już macie kolejne lokale z kolei gastronomiczne,
tak.
Także jest tego coraz więcej, jak to ogarnąć, żeby to się wszystko w dobie zmieściło?
Wiesz, przede wszystkim jest tak, że te wszystkie jakby działalności nie stały się naraz, no nie? Że jest tam rok, 2000 któryś i nagle jest cyk, 14 różnych spraw. Tylko to z tym gdzieś rośniesz, dorastasz. No nie, najpierw był browar rzemieślniczy, od którego wszystko się zaczęło. Potem była właśnie jakby, żeby to na osi czasu, zaczęła być, potem była kooperacja z Januszem i wejście w już ten zrobienie holdingu alkoholowego. Wcześniej zaczęła się rodzić ta restauracja, bo już był ten taki oddech biznesowy, o którym ci mówiłem, więc da się to poukładać w planie oczywiście dnia, no ale co jest najważniejsze znowu? Ludzie, no nie? Kompetentni ludzie, którym możesz zaufać. Ja mam wspaniałego menadżera Krzyśka Musielaka w restauracji w Młodej Polsce we Wrocławiu, który jest moim partnerem, moją prawą ręką do spraw zarządczych i wtedy, wiesz, jakby z nim omawiam wszystkie sytuacje, które trzeba zmienić, albo które trzeba wdrożyć i potem on się tym zajmuje. W restauracji szefową kuchni jest Beatka, Beata Śniechowska, moja narzeczona, która jako szef kuchni spina rzeczy kulinarnie, ufa mi w 100%, jest genialna, dba o całą kuchnię, no nie? Więc mi trochę jest wygodnie, wiesz, dzierżyć rolę pewnego wizjonera, restauratora, który po prostu jakby mówi, jak to ma wyglądać, jak powinno to wyglądać, dyskutuje z tymi ludźmi. W wolnym czasie jestem w Młodej Polsce, też mam tam biuro. Co do innych spraw, typu mówisz o biznesie alkoholowym, czyli jakby o manufakturze, to rzeczywiście no, pracy jest od rana do wieczora full, no nie, jak nie spotkanie to Zoom, jak nie Zoom to spotkanie, Warszawa, Tenczynek, Wrocław, Kraków, Trójmiasto, cały czas w trasie. Ja robię samochodem około 4000 km tygodniowo, po prostu w całej Polsce i nie tylko, i też czasami w powietrzu, więc tego jest dużo, tylko jak nie pracujesz, a właśnie robisz swoją pasję i twoja praca jest pewną misją. Nie chcę brzmieć jak nawiedzony, bo to nie o to chodzi, ale robisz coś po coś, to cię to tak nie męczy, no nie? To jakby, wiesz, ja też mam czas na to, żeby spokojnie wyjechać na 3-4 dni, na szybkie wakacje się zresetować. Raz do roku lecę na jakieś dłuższe 10-dniowe, z których też pracuję, ale to jest też zarządzanie grupą ludzi. My zatrudniamy bardzo dobrą kadrę menadżerską w każdym biznesie. Co poniedziałek w manufakturze mamy Zoomy po prostu z każdym działem i omawiamy, co się wydarzyło w firmie, co trzeba wdrożyć. To trwa do samego wieczora, więc nie dałoby się ogarnąć tych wszystkich spraw bez sprawnych ludzi, bez sprawnych współpracowników i menadżerów. My jako wspólnicy też w grupie jesteśmy podzieleni na pewne obszary, no nie? Ja nie dotykam się spraw finansowych, bo tego jest mój wspólnik. Ja jestem od sprzedaży i od marketingu, więc jesteśmy podzieleni na pewne obszary i też jest nam łatwiej. Jest nas trzech w zarządzie. Jest Janusz Palikot, Tomek Nietubyć, jestem ja. Więc dzielimy się tą pracą. Więc oczywiście mógłbym powiedzieć, ciężko jest to pogodzić, nie dajemy rady, po prostu nie ma życia. Nie, to jest wszystko kwestia zorganizowania też sobie tego czasu. Oczywiście praca przenika w życie codzienne, w życie często też rodzinne. Trochę jest tak, że praca staje się nieodzownym elementem twojego życia, dlatego też czasami nie czujesz, że pracujesz, no nie? Ale no mówię, da się to pogodzić też przez organizację kalendarza, przez asystentkę. No, korzystamy z takich typowych po prostu trików i ułatwienia życia, no bo organizacja jest tutaj kluczem. Jak masz zorganizowany kalendarz, jak masz pewne stałe spotkania i stałe rzeczy w kalendarzu, to potem dobieranie do tego jest dość proste. Ja się nauczyłem jednej rzeczy, Maćku, jakiejś, bo miałem tak, i to było szaleństwo, że nigdy nie odmawiałem. Zawsze byłem na 120%, że jak byłem w Katowicach i ktoś mnie prosił, żebym był jeszcze dzisiaj po prostu w Wejherowie czy Międzyzdrojach, bo musimy pogadać o wprowadzeniu jakiegoś piwa, to ja siadałem w auto i jechałem, no nie? I to rzeczywiście było wyniszczające. Teraz staram się szanować swój kalendarz i też bardziej ufać swoim właśnie współpracownikom, swoim menadżerom i jakieś takie sprawy, kiedy jestem przekonany, że oni są w stanie pociągnąć merytorycznie, no to jakby oni to robią i potem zdają pewien raport i razem działamy. Więc to też jest tak, że idąc przez tą taką drogę biznesową, to jakbyśmy się spotkali 2-3 lata temu, to rzeczywiście to był totalny, wiesz, zajob, no nie? Miszmasz, byłem wszędzie, za dużo, za mocno i tak dalej, a teraz jakby przez to też właśnie biznes i praca wymusiła to na mnie pewne zorganizowanie, no nie? Więc organizacja i ludzie to jest klucz, żeby to fajnie poprowadzić wszystko, no nie?
No to wspomniałeś, że w restauracji działa twoja narzeczona.
Tak.
I to jest temat zawsze elektryzujący dla przedsiębiorców, którzy próbowali pracować z drugą połówką swoją, bo bardzo często wychodzi to bardzo źle, ponieważ ci ludzie zaczynają się sobie kojarzyć nawzajem z pracą. Jak to robisz, żeby tego uniknąć? A może nie chcesz tego uniknąć,
wiesz,
bo to jest okej.
Ja właśnie, to jest dla mnie takie niesamowite, bo to jest bardzo częste pytanie i też znam moich kolegów przedsiębiorców, którzy właśnie zrezygnowali z pracy z partnerkami. No, młoda Polska, Bistro i Pianino we Wrocławiu, to jest dziecko Baty i moje. My to miejsce stworzyliśmy razem od początku, projektując po prostu każdy szczegół, siedząc nad tym, wymyślając tego wizję, i też to miejsce nas połączyło. No, wiesz, no klasyk, no nie? Jakby najpierw byliśmy partnerami biznesowymi, a potem staliśmy się parą, no nie? Więc jakby, no niestety, no banalna sprawa, przez żołądek do serca. Więc ja przez to, że tak dużo podróżuję po Polsce, pracując po prostu, a Batka raczej jest jakby właśnie w Młodej Polsce we Wrocławiu, pracuje też dla różnych marek zdalnie, a jak ma jakieś wyjazdy ze względu zawodowych, czy gdzieś właśnie jest zapraszany na jakieś pokazy kulinarne, czy robi jakieś kolacje w Polsce, to ja akurat jeżdżę z nią i mamy, wiesz, my tworzymy to miejsce i nam sprawia przyjemności praca nad nim, no nie? Ja się cieszę, że ja mogę spędzać więcej czasu z moją miłością, z moją narzeczoną, kiedy często mnie też w domu nie ma, no nie? I więc dla mnie to jest taki dobry czas, kiedy jesteśmy razem, a absolutnie uważam, że to miejsce bez niej nie miałoby sensu, tak jak to miejsce pewnie bez mnie nie miałoby sensu, więc praca razem w tym miejscu jest wspaniała. Oczywiście często się ścieramy, no nie? Jakby na różnych aspektach. Ja mam często inny pomysł na serwis naszej restauracji, Batka ma często inny pomysł na kuchnię, no jest szefem kuchni, ona tam rządzi, no ale ja też jako restaurator chcę się w pewne rzeczy wtrącić, więc się często ścieramy, ale z tego starcia, ścierania zawsze wychodzą dobre rzeczy, więc ja jestem szczęśliwy, że mogę pracować z osobą, którą kocham i to jest akurat wspaniała rzecz, no nie? Ja to mam za plus, bo ja z nią nie rywalizuję, ja z nią tworzę. My razem to tworzymy i to jest akurat dla mnie budujące, a nie gruzujące.
No to a propos budujących rzeczy, które mogą być dla niektórych gruzujące, czy nie czujesz czasem czegoś takiego, że masz tych wspólników, którzy są takimi brandami, nie masz czasem takiego przekonania, że kurczę, ja tu teraz ostatnio pracowałem 360 godzin, a oni w wyjazdach i tak dalej, a wszyscy powiedzą Bóg, to jest na przykład może Palikot, może Wojewódzki.
Wiesz, ja miałem w ogóle tego, to jest dobre pytanie, to też zależy, jak sobie pewne rzeczy przepracujesz. Ja byłem bardzo wdzięczny za to, że mogę w ogóle z tą trójką się jakby pokazać i że oni mnie zaakceptowali, szczególnie, wiesz, Janusz był już moim wspólnikiem i dobrym kumplem, przyjacielem, a Kuba był zupełnie dla mnie obcą osobą, człowiekiem mediów. Ja bardzo ciepło przyjąłem to, że on stanął ze mną do zdjęcia i powiedział tak, to jest mój wspólnik. To ja uważam, że to nie jest takie oczywiste, więc ja to bardzo szanuję. Często, teraz już mniej, bo też dzięki jakby temu Buchowi i tego, że się pokazywałem w trójkę, to jestem też już z tym Buchem kojarzony, ale na początku było tak, że taka śmieszna anegdota. Pojechałem z narzeczoną do Warszawy, to był pierwszy tydzień sprzedaży Bucha, był wielki mural Palikot, Wojewódzki i na dole był Czechowski i był Kuba, Janusz taka i moja głowa i stoimy, wiesz, zima, śnieg napierdziela, my w tych kurtkach, ja wiesz, wzruszony, mówię, patrz kochani na muralu w Warszawie, przychodzi autentycznie jakaś para, mówię tak, o, Wojewódzki, Palikot, Czechowski, a to nie, to jakiś nieważny, bo taki mała głowa i takie moje nazwisko, nie wiadomo kto to, no nie, więc oczywiście ja robię rzeczy najlepiej jak potrafię. Jestem współtwórcą najgorętszej marki na rynku alkoholowym, marki Buch. Jestem z tego bardzo dumny. To, że na świeczniku jest Janusz Palikot i Kuba Wojewódzki, ludzie, którzy przez 30 lat budowali swój wizerunek, ja nie śmiałbym nawet, wiesz, chcieć być tak samo po prostu widoczny jak oni, bo to jest niemożliwe. Ja buduję teraz swój wizerunek. To jest, wiesz, wszystkie marki, które mamy, tworzę też ja, no nie? Jakby wszystkie smaki, które tworzymy w browarze, tworzę ja. Więc ja jestem spełniony, bo dla mnie najważniejsze jest to, że to się sprzedaje i najpiękniejsze jest to, że wchodzę do sklepu po prostu i widzę markę, którą przed chwilą ja tworzyłem, która jest zrobiona wedle moich zasad, moich opinii, więc to jest dla mnie budujące. A to, że gdzieś jestem z tyłu, bo nie jestem znany, to jest dla mnie jak najbardziej oczywiste i jakby nie jest mi z tego tytułu w ogóle przykro. Więc może to się jeszcze kiedyś zmieni, może wiesz, jakby za jakiś czas moja popularność wzrośnie i to będzie inaczej. Ja nie narzekam, bo i tak jestem coraz bardziej rozpoznawalny, co jest bardzo, bardzo miłe, ale nie mam z tego tytułu przykrości, że ludzie, którzy pracowali na swój wizerunek tyle lat, są tak wyraziści, są liderami pewnych projektów. To jest dla mnie naturalne i trzeba też mieć w życiu pokorę. Pokora jest bardzo ważna, ja wiem, gdzie jest moje miejsce i po prostu działam i też znam swoją wartość i to jest dla mnie najważniejsze, że jakby ja udowadniać chciałbym przede wszystkim sobie i chciałbym przekraczać pewne granice w sobie, a to, co jest na zewnątrz, to jest na zewnątrz, no i jest takie, jak jest, trzeba to zaakceptować.
No to teraz super, bo a propos tego, co jest na zewnątrz i trochę jeszcze nawiązując do zarządzania tym wszystkim, zasłynąłeś jakiś czas temu z tym, że masz Maybacha z kierowcą.
Tak.
I no właśnie.
Przykleiło się to do mnie strasznie.
No i teraz nawiązując do tego, co jest na zewnątrz, bo w Polsce jeszcze ta mentalność jest taka specyficzna i nie dość, że Maybach, to jeszcze z kierowcą. Był jeden przed tobą, który słynął z tego, że miał, ale on miał chyba więcej tych Maybachów.
Chyba tak.
W każdym razie, co na przykład twoja rodzina, to mnie ciekawi, co twoja rodzina myśli, jak ty, bo nie wiem, czy na święta też podjeżdżasz z kierowcą i tak dalej.
Nie, ale... to jest w ogóle, wiesz, ja wiem, do czego dążyć, powiem, dla mnie to była w ogóle bardzo trudna sytuacja. Przez to właśnie, że ja miałem takie długo przeświadczenie, że jak są sukces, jest sukces, są pieniądze, no to okej, ale jak wezmę auto z kierowcą, to po prostu ludzie mnie zjedzą, pomyślą, że mi odwaliło, że nie zrozumieją tego. Ja podjąłem w ogóle myśl o tym, żeby mieć kierowcę w sytuacji, kiedy właśnie jechałem chyba 4000 km w trasie, zresztą do Katowic, bo tutaj wtedy też handlowałem piwem i prawie zasnąłem i wpadłem na tira. I stwierdziłem, co ja robię, no nie? Zabiję się po prostu, są pieniądze, są budżety po prostu, jakby to się skończy tragedią. Więc zatrudniłem 4 lata temu to było, czy 5 lat temu już kierowcę, żeby na długich trasach mieć to wsparcie, co zupełnie mój biznes wywindowało na inny poziom, ponieważ ja, nie kierując, mogłem odpowiadać na maile, mogłem toczyć spotkania, mogłem pisać strategię, a nie, wiesz, w trasie po prostu do zabójstwa, potem do hotelu, do trzeciej nad ranem maile i tak dalej. No i jeździliśmy po tej Polsce Volkswagenem, ale był czas po prostu kolejnych jakichś tam sukcesów. To się tak może wydawać, ale jak spędzasz w aucie tak naprawdę, wiesz, kilka godzin dziennie, no to myślisz o tym, że fajnie, że jest kierowca, ale robi się niekomfortowo po prostu, mimo tego jest to niewygodne. Więc ja miałem tą myśl, żeby wziąć auto wygodne bardzo długo i bałem się tej sytuacji, bałem się właśnie ocenienia, a jeszcze jak rzeczywiście okazał się najwygodniejszy w tym wszystkim, najbardziej taki sensowny Maybach, to mówię, no nie, no ryzyk po prostu, Maybach, kierowca, jakby ja, gość w dresach i w czapce, no przecież zaraz będzie typowe w Polsce. Jebało mu, odwaliło po prostu, po co mu kierowca, Boże, Maybach, po prostu wariat, no nie? Więc ja miałem z tym związany stres. I oczywiście takich głosów trochę było, ale to jest moje biuro. To jest moje biuro, z którego ja nadaję, z którego ja pracuję i traktuję to jako narzędzie pracy. Czy ja jeżdżę z kierowcą do sklepu? No nie, nie zwariowałem. No po prostu jakby kierowca jest mi potrzebny do pracy w trasie. Jest to mój zaufany człowiek, świetnie prowadzi i jest to bardzo ważne, żeby mieć kierowcę, który dobrze prowadzi. I teraz uważam, że bez tego moja praca nie byłaby w ogóle możliwa. To jest mega wygodna, no wygoda. Tym bardziej, jeżeli robisz biznes na wyższym szczeblu, bardzo często spotykasz się i rozmawiasz przy kolacjach. Na kolacji jest wino. Ja kiedyś musiałem po prostu po takiej kolacji i spać do hotelu, do 12 po prostu jakby wydmuchać 0-0, jechać dalej. Teraz wsiadam po prostu do samochodu i jedziemy. To jest duża wygoda. No jak rodzina reaguje? Moja rodzina w ogóle... Wiesz, na pewno jest ze mnie bardzo dumna, ale też była w szoku. Nikogo, jakby to auto, no też jakby, no nie wiem, no nie męczy na święta, Maybachem nie podjeżdżam, podjeżdżam na święta sam, no nie? Każdy wie, że to jest jakby mój punkt pracy. Oczywiście, że jak go wziąłem, to sobie każdy wsiadł i zdjęcie po prostu i z tyłu zawsze komentarz, Boże, jak w salonie, no nie? No, tylko kawki się napić. No i to jest oczywiście, no miłe. Mnie to trochę krępuje nawet teraz. Karol Paciorek mnie załatwił w jednym wywiadzie, bo zadał to pierwsze pytanie, czy przyjechałeś z kierowcą Maybachem? To ja po prostu burak, bo ja się tego wstydziłem. Ja się tego wstydziłem po prostu, bo jest coś takiego, że ludzie zazdroszczą, po prostu źle ci życzą, ja nie chcę powodować takich emocji, ja rozumiem, że jest ciężko, ja rozumiem, że w Polsce nie ma co do gara często włożyć, ja to naprawdę kumam, dlatego też bardzo staram się pomagać i wspierać charytatywnie różne działalności, bo wiem, jaka jest rzeczywistość, ale w mojej rzeczywistości akurat ten stan z kierowcą i z tym autem był i jest bardzo, bardzo potrzebny, no, bo jest to, co mówisz, no, jest takie dalej taki klimat w Polsce, że wiesz, no, po co, dlaczego i w ogóle niepotrzebne. Najlepiej to pociągiem i tyle. No,
ale... Co jest ciekawe, większość tych osób, gdyby miała możliwość, zrobiłaby dokładnie to samo. Tak. To się po prostu opłaca, można no, powiedzieć.
Dokładnie, no ja tak jak mówię, ja się do tej pory trochę tego krępuję i wstydzę, dlatego że boję się, że przez to dostajesz łatkę, na którą nikt nie zasługujesz. W ogóle ludzie są specjalistami w dawaniu, wiesz, takich pochopnych łatek, no nie? I to jest nie fair. Jakby ważne jest, żeby posłuchać człowieka, posłuchać, co ma do powiedzenia, co ma do przekazania. Naprawdę to, czy ktoś nosi taką koszulę, taki garnitur, czy taki samochód, albo go nie nosi, albo ma taki czy inny, jakby nie stawia go w sytuacji, jakim jest człowiekiem, no nie? Ja bardzo też staram się w jakichś tam wywiadach, czy są jakieś są, wiesz, takie przedstawianie, no nie? Młody milioner. Mnie to strasznie mierzi, bo to nie jest żadne osiągnięcie. No, to po prostu, wiesz, to jest od razu kij w mrowisko. Jakby, oczywiście, to jakby osiągnięcie statusu finansowego jest bardzo dużym osiągnięciem w pewnym momencie, ale to nie jest osiągnięcie pierwsze, żeby o tym mówić. Można mówić o tym, jak do tego doszedłeś, no nie? I mówić o tych różnych aspektach. Ale ten w Polsce bardzo, mimo wszystko, dalej, chociaż to się zmienia, ludzie są uczuleni na sukces, na to, że się udało, na to, że masz wynik finansowy. I, no, i tak trochę jest. Więc ja nie chcę wychodzić przed szereg, ja nie chcę nikogo denerwować, po prostu chcę wykonywać swoją pracę i tyle. No,
no i tak jest i oby było dobrze, ale myślę, że to też fajnie, że o tym mówisz, bo to zmienia mentalność Polaków.
Ale ty też to trochę zmieniasz, no bo mimo wszystko, wiesz, my gadamy o Maybachu, a jedziemy w Bentleyu, no nie? I to też jest takie, podniosłeś bardzo poprzeczkę, myślę, tych wywiadów. Nie wiem, jak ty miałeś z tym na początku, jakie było, ja teraz wejdę w rolę prowadzącego, jak zaczynałeś z ekspertem w Bentleyu, to miałeś jakąś taką barierę, że ludzie na początku nie rozumieli tego Bentleya i tej całej takiej otoczki, czy od razu to się przyjęło za czymś takim?
Ja wyprojektowałem na ludzi swoje własne obawy tak naprawdę, bo przez to, że początkowo był to Bentley wyłącznie mojego wspólnika, później jak program wyszedł, no to siłą rzeczy kupiłem połowę udziałów, czyli tą połowę, na której siedzimy, a tak na serio to dlatego w pierwszych odcinkach specjalnie nawet mówiłem, że pożyczam Bentleya, wprawdzie od wspólnika, czyli takie pożyczanie, niepożyczanie, tak. ale pamiętam, że rozmawiałem wtedy z kolegą ze Stanów i on mówił, co ty odpierniczasz? U nas jakbyś powiedział, że pożyczasz auto, to w ogóle by cię wszyscy wyśmiali, że co, w pożyczonym aucie nagrywasz? A ja myślałem, że to właśnie to jest tak. To dobre zabezpieczenie, żeby nie było, że o, Bentleyem. Także no jest coś takiego, ale wydaje mi się, że to się zmienia i właśnie. I to mnie prowadzi do tego, o czym też mówiłeś w jednym miejscu. Młoda polska przedsiębiorczość. To tak. Jest ciekawy trop, ponieważ za każdym razem, jak słyszę jakieś takie dyskusje wielopokoleniowe, to oczywiście wszystko zmierza do tego, że te poprzednie pokolenia zakładają, że te nowe to są w ogóle zepsute, straszne, beznadziejne i tak dalej, a ja tego nie widzę w realnym świecie.
Tak.
Dużo było przecież zepsucia w każdym pokoleniu.
Oczywiście.
To, co by nie mówić. Czy widzisz, że polska młoda przedsiębiorczość to jest przyszłość, że to zbuduje potencjał tego kraju tak naprawdę?
Tak, wiesz co, ja bardzo szanuję powiedzmy ten biznes starszego pokolenia i te duże biznesy. Ja też mam akurat szczęście, że no, też pracuję czy z Januszem, który ma, wiesz, 30 lat za sobą biznesu z sukcesami, aczkolwiek śmieję się, że Janusz jest z nas wszystkich najmłodszy mentalnie zdecydowanie. I oczywiście szanuję te wielkie majątki i szanuję ten wielki biznes, aczkolwiek uważam, że jest to czas młodych przedsiębiorców, jest to czas specjalistów, mamy świetnych naukowców, mamy świetnych przedsiębiorców, którzy właśnie wiedzą, po co teraz idą, którzy nie chcą dawać się oszukiwać, którzy są w stanie przekonać swoją wizją aniołów biznesu i są w stanie sięgnąć po różne finansowanie. Mają przede wszystkim wiedzę, co jest piękne, której ci starsi nie mają, bo naprawdę trzeba o tym mówić, że to jest trochę jak z lekarzami. No, lekarz, który jakby nie szkoli się, no, notorycznie w pewnym momencie jakby no, wypada z gry. No, nie? No, nie jest specjalistą, do którego chciałbyś pójść. Tak jest też z przedsiębiorcami. Są przedsiębiorcy, którzy mają ogromne majątki, mają ogromne imperia, ogromne firmy, ale potem nagle nie mają pojęcia, jak działać w social mediach, jak działać w e-commerce, w ogóle, a po co to, na co to, komu? Przecież biznes ten offline'owy jest najlepszy, stara szkoła rapu i tak dalej, więc rodzi się takie pokolenie moich rówieśników właśnie i też młodszych, którzy są specjalistami w swoich dziedzinach, bardzo dobrze radzą sobie na światowych rynkach, latają na staże po całym świecie i wiedzą, czego chcą. Jakby ja uważam, że w każdej młodości jest największa siła, no nie? Więc ta młodość jest świetna i ta za 30 lat też będzie świetna. Ja uważam, że właśnie mówienie o tym, że teraz młodym to się nie chce, no jest takie pokolenie, które oczywiście ma wszystko gdzieś, chcą siedzieć u rodziców i nie pracować, ale ja widzę pokolenie które ma ogromny potencjał i które walczy o siebie, no nie? Więc ja tutaj bym nie wysunął takich odważnych tez, że młoda Polska właśnie przedsiębiorczość, czy młodzi Polacy, którzy zaczynają z biznesem, to jest pokolenie, któremu się nie chce. Uważam, że to jest inaczej. To jest właśnie pokolenie, któremu się chce na własnych zasadach i wie, czego chce. I to może być często problemem dla starszych przedsiębiorców, no nie? Że kiedyś było tak, że po prostu słuchaj, młody, będzie tak, tak i tak, robimy to w moich warunkach, ty masz jakąś tam część i działamy. A teraz młodzi wiedzą, ile są warci, na rynku pracy po prostu. Może nie chcą często podejmować współpracy za psie pieniądze, może nie chcą podejmować często współpracy na słabym procencie, a może czasami już teraz wiedzą lepiej niż ta stara szkoła, no nie? Więc uważam, że młody biznes ma wielką siłę i młodzi przedsiębiorcy zmienią ten świat. Dlaczego? Bo my w tym świecie żyjemy i my go rozumiemy po prostu.
A nie jest to łatwe.
Także
to jest budujące i myślę, że ja się z tym w pełni zgadzam, także i podpisuję 4 kończyny, a może nawet 5, ale w każdym razie jeszcze chciałem Cię zapytać o zaufanie, bo rozmawialiśmy wcześniej o tym, dlaczego Twoi wspólnicy Ci zaufali, ale teraz w drugą stronę chciałem pójść. Gdzie znaleźć zaufanych ludzi? Bo też mówisz właśnie o zespole, o tym, żeby ludzie byli kompetentni, ale oni jeszcze muszą być zaufani. Nawiązuję trochę do pana Marka, tak? Ten symboliczny pan Marek z Maybacha, bo ja sobie tak wyobrażam i to podejrzewam, że dla wielu przedsiębiorców może być taka bariera nie do przeskoczenia w tym, że ty jedziesz tym samochodem z panem Markiem i masz Zooma ze wspólnikami i rozmawiacie na przykład o podatkach. I pan Marek dzisiaj jest skarbnicą wiedzy, która niekoniecznie powinna wyjść w świat. I różne inne rzeczy, i gaszenie pożarów, różne rzeczy, które ogólnie na zewnątrz firmy nie powinny nigdy wyjść.
Oczywiście.
A pan Marek wie. I teraz, no więc ktoś, pewnie większość z naszych widzów niekoniecznie akurat chce i potrzebuje kierowcy, no ale potrzebują zaufanych ludzi, takich panów Marków, którzy mogą dużo wiedzieć, ale są panami Markami.
Wiesz, rzeczywiście jak żyjesz z kierowcą, on nagle staje się w zasadzie twoim pracownikiem, jest kierowcą, ale staje się jakąś częścią twojego życia, więc jakby łapiesz pełną zażyłość. No, staje się twoim oczywiście pracownikiem, ale jest też twoim kolegą. No, sytuacja, kiedy jedziesz, są Zoomy, mało tego, na kanapie są różni goście, rozmawiamy. Oczywiście jakby baza danych wrażliwych jest po prostu aktualizowana co 2 godziny, no nie? Więc jakby oczywiście zaufanie to podstawa, aczkolwiek ja w kontraktach ze wszystkimi menadżerami, którzy mają dostęp do wrażliwych danych, mam zapis o klauzuli poufności, no nie? Obarczoną też karą i tutaj jest też tak w tym przypadku i to nie jest, że jestem szaleńcem, tylko to jest naprawdę dbanie o to, że wszystko się może wydarzyć i można dzisiaj być super kolegą czy super przyjacielem, a jutro coś się może zepsuć, więc pamiętajmy, że robimy biznes. Ja te klauzule wpisuję w kontrakty po prostu też dlatego, bo kiedyś się sparzyłem na takiej sytuacji, że było duże zaufanie, a potem pomysł, który ja wymyśliłem od podstaw, pojawił się na półce po prostu innego przedsiębiorcy, no nie? Co jest bardzo smutne, ale życzę mu jak najlepiej, bo po prostu jakby co mam zrobić, no nie? Nie jestem typem walczącego wariata, idę dalej, po prostu uważam, że istnieje jakaś karma i już, więc ja oprócz takiego zaufania stosuję zapisy w kontraktach menadżerskich o tajemnicy przedsiębiorstwa, po prostu. I kary są dość wysokie, no bo dane są dość wrażliwe. Ja wychodzę z jednego założenia, Maciek, że jeżeli nie masz złych intencji, to podpisujesz taki papier po prostu i pracujesz. A jeżeli ktoś przy podpisaniu takiej umowy mówi, och, nie wiem, kara 400 tysięcy za tajemnicę przedsiębiorstwa, o 500 tysięcy to jest bardzo dużo, tego nie podpiszę, to ja w ogóle nie chcę z tym człowiekiem współpracować, bo ja nie chcę w ogóle takiej kary wystosować. To ma być po prostu naprawdę ostrzeżenie, że okej, możesz słoną zapłacić za to. Słuchaj, no my pracujemy na biznesie, który jest oparty na smaku, na technologii, na designie, mało tego, to już jest duży biznes, tak jak mówisz, są sprawy stricte zarządcze, podatkowe, w ogóle wiesz, cenowe, cennikowe, surowcowe, więc takie cenne informacje mogą pójść po prostu do konkurencji i naprawdę może to wykończyć nasz biznes w jakimś sensie, albo na pewno nam uprzykrzyć życia, więc uważam, że jeżeli masz czyste intencje, chcesz iść pracować z tym człowiekiem i wierzysz w jego wizję i chcesz po prostu podjąć tutaj pracę i wiesz, że wrażliwe dane, wrażliwe historie są na porządku dziennym, no to podpisujesz taki papier, po prostu się nie martwisz, no nie? Ale jeżeli masz coś takiego w sobie, jesteś takim człowiekiem, że, bo są tacy ludzie, no nie? Że lubi wykorzystywać pewne sytuacje, albo no nie wiem, plotkowanie jest silniejsze od niego, no to mówi, o, bardzo duża kara, no nie? No przecież nie wpiszę kary 20 tysięcy, no bo to jest żadna kara w obecnych czasach. Więc to musi być duży hamulec, no nie? Więc tutaj radzę, żeby takie sytuacje stosować, bo uważam, że to jest bardzo clear, to jest czysta sytuacja. To nie jest pokazywaniem, że nie ufasz mi. Nie, to jest zabezpieczenie się po prostu na trudny czas, bo po prostu wszystko się może zdarzyć, no.
Mhm. No i to jest dobre clue tego, że faktycznie no, w biznesie trzeba patrzeć na te rzeczy. Każdy przedsiębiorca w jakimś sensie potrzebuje prawnika, o tym się też bardzo rzadko mówi. I właśnie wszystko leci na gębę, a to jest straszne, straszne ryzyko. Dobra, jeszcze ci chciałem zapytać, gdzie się i twoją firmę widzisz za kilka lat, nawiązując trochę do tego, że macie też działalność w Stanach, że zaczynacie w tak. Kalifornii. Czy to może być jakiś główny kierunek albo większy w przyszłości?
Słuchaj, to jest tak, że przede wszystkim ja mam taką cały czas wizję i do tego dążymy, żeby te kraftowe alkohole, które są niewybałej, genialnej jakości, które robimy, to jest jakość turbo, no nie? Żeby coraz więcej ludzi sięgało po to i rzeczywiście wtedy przekonało się, że to jest naprawdę lepsza strona mocy i chciałbym, żebyśmy podwyższali non-stop numerykę dostępności w sklepach. Nie tylko w sieciach, ale też w trade'zie. Ale to powiedzieć Ameryka. Dla mnie, jako dla przedsiębiorcy, Ameryka to jest Stany Zjednoczone, to jest coś. To jest już wyjście po prostu na ten taki największy rynek. To jest największy rynek alkoholu. My chcemy tam stawiać swoje pierwsze kroki. Jeden miesiąc obrotowy w Ameryce może być porównywalny do roku naszej działalności w Polsce. Więc dla mnie to jest takie podniecające, bo ja znam się na rynku polskim bardzo dobrze. Rynek amerykański teraz badamy. Będziemy robić nowe produkty, ale będziemy też przeformatowywać nasze hity. Więc życzę po prostu sobie, moim wspólnikom i organizacji, żeby nasz amerykański sen się spełnił i żebyśmy nie byli, tak jak to często teraz bywa, alkoholem prostym dla Polonii w niektórych markach, tylko żebyśmy trafili do serc Amerykanów po prostu i żeby nasze rzemieślnicze produkty z Polski stanęły obok Belvedera czy Chopina, bo trzeba mówić jedno. Ja uważam, że w ogóle nie ma w biznesie konkurencji niezdrowej. Ja się bardzo cieszę, jak widzę, że jestem na wakacjach gdziekolwiek na świecie i stoi butelka Belvedera. Ja uważam, że to jest ogromny sukces po prostu i chylę czoła i dążę do tego i chciałbym kiedyś, żeby wódka wybuchowa czy wódka popcorn, która na rynek amerykański się bardzo nadaje, była również tak znana na świecie. Więc tego sobie życzę. Życzę sobie też tego, żeby rynek, ta koniunktura, żeby to się wszystko trochę uspokoiło, żeby mimo wszystko, żebyśmy uzyskali jakiś znowu rodzaj po prostu stałych, na których można się opierać i można budować biznes, bo teraz to tak wygląda, że my działamy na tygodniowym cashflow, że wszystko się bardzo zmienia, surowce wskaczą, wiesz, góra, dół, bardzo ciężko się zarządza, przede wszystkim kiedy masz kontrakty z sieciami, no nie, cenniki są zatwierdzone, sieci też niechętnie chcą się godzić na nowe ceny, trzeba bardziej do tego podchodzić w dłuższym okresie czasu, więc jest generalnie kryzys, jest ciężko, trzeba o tym mówić, więc życzę nam wszystkim przedsiębiorcom po prostu twardych nerwów, momentami twardej dupy, ale cały czas wiary w swoje idee i uważam, że będzie dobrze. Myślę, że w ogóle wytrwają nie najbogatsi, ale najsilniejsi, którzy naprawdę wytrzymają to ciśnienie i będą pracować tak ciężko, jak pracują, albo w tym kryzysie trochę więcej, bo ja uważam, że w kryzysach powinno się pracować ciężej niż normalnie, no nie? Bo miło było, tanio było, czas taki, wiesz, takiego spokoju był, teraz jest czas cięższy, ale przetrwamy to. Ja jestem przykładem, kiedy był COVID, cała gastronomia była zamknięta, wiele tych biznesów padło, to są straszne tragedie, bo to jest jakby no wirus, zamknęli nas i wielu sobie nie poradziło, a ja stwierdziłem pewnego dnia, wracając do domu, mówiąc do Beatki, do szefowej kuchni mojej narzeczonej, mówię, słuchaj, jak ludzie mają w tym kryzysie, w tej teraz po prostu dziurze emocjonalnej chcieć kupić sobie kaczkę sous vide, czy po prostu zjeść jakiegoś, wiesz, selera wymownego? To nie ma sensu. Zróbmy street food. Zróbmy buły z kotletami schabowymi. Ja będę to rozwoził. Damy ludziom pracę. Nasi ludzie będą to gotować, rozwozić. I w tym momencie jeden pomysł spowodował, że utrzymałem wszystkich ludzi, że nie spadliśmy w ogóle z obrotów i wyszliśmy z tego obronną ręką. Więc naprawdę czasami jedna decyzja, jeden pomysł jest w stanie wygrać z kryzysem. Więc tego nam życzę. Życzę nam otwartych głów i niezałamywania się. Będzie jeszcze dobrze, no.
No i to jest idealna myśl na koniec. Aczkolwiek mam jeszcze jedno pytanie charakterystyczne dla tego programu. Czyli jedna rzecz lub usługa do 100 zł, która mimo swej niewygórowanej ceny wniosła realną wartość do Twojego życia.
Powiem szczerze. Butelka dobrej wódki.
Jakże mogło być inaczej. Super, no to ja w podzięce za przyjęcie zaproszenia i jednocześnie za podzielenie się wiedzą i doświadczeniem mam dla Ciebie dwie rzeczy.
O, wow, dziękuję.
Tablica eksperta, można na Maybacha przyczepić, jak będziecie jechać w miejscu pełnym fotoradarów. No i z racji tego, że Twoja doba jest 48-godzinna, no to tak
pomyślałem. Wow, wspaniale, bardzo dziękuję. Ja też przyniosłem prezenty, ale no nie pokazaliśmy ich, ale był prezent.
Nie wiemy, co algorytm YouTube'a na to, żebyśmy je pokazali, więc, ale potwierdzam,
jest
tam z przodu i czekam na któryś z wieczorów.
Bardzo dziękuję, przeczytam i podzielę się swoją opinią w internecie.
Dzięki bardzo, trzymamy kciuki za dalszy rozwój biznesu.
Bardzo dziękuję za przyjemną jazdę i rozmowę. Wszystkiego dobrego.
Cześć.
Pozdrawiam Was, widzowie również. Wszystkiego dobrego.